przypomnimy sobie trochę, ostatnio wystudiowaliśmy dwie lekcje, lekcja, kto by chciał coś przypomnieć jeszcze zanim przejdziemy dalej, bo będzie bardzo podobna tematyka, troszeczkę inna, ale generalnie w podobnych jak gdyby okolicznościach. Kto by chciał przypomnieć, bo ważne rzeczy wystudiowaliśmy i teraz wiecie, jak rozmawiałem dzisiaj z tym bratem, to tylko mi się potwierdziło po prostu, że dobrze wystudiowaliśmy i dobrze, że się trzymamy pewnych rzeczy, bo one dają nam bezpieczeństwo. One dają nam bezpieczeństwo, że mamy tylko pismo w każdej dziedzinie. Nie przyjmujemy żadnych nowych objawień, żadnych rzeczy, które nie pochodzą ze Słowa Bożego.
Generalnie mówiliśmy podczas ostatnich spotkań o prawdziwych apostołach i fałszywych apostołach, o prawdziwym nauczaniu apostolskim i fałszywym. Mówiliśmy o tym, jak rozpoznać, czym charakteryzowali się prawdziwi apostołowie, jak Paweł, a czym charakteryzowali się apostołowie fałszywi, którzy sami siebie po prostu nimi mianowali i tak naprawdę mieli za cel odciąganie ludzi od prawdy, chociaż przybierali postać aniołów światłości nieraz. Apostołowie fałszywi byli nieraz przyjmowani lepiej niż prawdziwy. Prawdziwy apostoł Jezusa, Paweł, miał olbrzymi problem, szczególnie w Koryncie, żeby tam być uznanym i właściwie przyjęty. Jego nauczanie napotykało na opór, dlatego że było w kontrze do nauczania fałszywego, które łechtało co prawda ucho słuchaczy, ale było nieprawdziwe. W wielkim skrócie. Co jeszcze?
Okay. Jak się ustrzec przed fałszywym nauczaniem?
Trwać w prawdziwej nauce Jezusa Chrystusa.
Skąd ją mamy?
Słowa Bożego.
Słowa Bożego, tak.
Zważamy, spotykamy się, studiujemy Słowo Boże właśnie po to, żeby trwać w prawdziwej nauce i strzec się przed nauczaniem fałszywym.
Należy wszystko konfrontować z Pismem Świętym.
Tak.
Tak. Czy to, co nam się wydaje, to, co czujemy, to, co słyszymy, czy to trzyma się Słowa Bożego i nauczania apostolskiego, tak? Czyli ktoś nam mówi coś zrobić, czy coś nam mówi, to żebyśmy patrzyli, czy to się trzyma Słowa Bożego.
Wszelkie objawienia ludzkie, choćby nie wiem, jak pięknie brzmiały i wydawały się tak cudowne i nadprzyrodzone, również musimy konfrontować ze Słowem Bożym, żeby zobaczyć, czy są prawdziwe i trzymają się Pisma, czy też nie.
Czy dokładają do Słowa Bożego coś, czy nie?
Mając na względzie również wstrzemięźliwość Pawła w opowiadaniu o przeżyciach, które na pewno miały miejsce.
Tak.
On miał, tak? Wystudiowaliśmy, że to on miał te przeżycia, a on był wstrzemięźliwy w mówieniu o tym. Natomiast słyszymy o różnych rzeczach, które ludzie mieli, nie mieli, bo czasami okazuje się, że po prostu są to rzeczy fałszywe, które nikt nie miał, a sobie wymyślił, tak. Ale czasami ludzie coś mieli, ale im się wydaje, że to jest od Boga, a wcale nie
a
jest.
A potem się okazuje, że nie jest.
Słowa Bożego to się nie trzyma i łatwo to sprawdzić, po prostu zaglądając do Pisma, tylko ile osób tak robi.
Tak. Zgadza się. Także trzymać się Słowa Bożego we wszystkim i nie dokładać do Niego nawet w sferze jakichś tam przeżyć, emocji, snów itp. itd.
Mamy być prowadzeni Duchem Świętym, ale jeżeli my nie będziemy znali Słowa, to w pewnym momencie możemy pomylić głos Ducha Świętego z duchem zwodniczym. I nawet nie będziemy wiedzieć, kiedy to się stało i kiedy poszliśmy za jakąś fałszywą nauką. Dlaczego? Bo nie skonfrontowaliśmy tego z Pismem. A skoro od samego początku wąż się objawiał, tak jak studiowaliśmy, jako posłaniec światłości, no to nie inaczej jest dzisiaj. Coś może wydawać się tak, od Boga,
super.
Światłość super, a nijak się to ma do Pisma, stoi w kontrze.
Tak.
I takie rzeczy mamy odrzucać.
I jest przesłanie miłości.
To oczywiście.
Tak. Tak, i tego się trzeba trzymać. Słuchajcie, dzisiaj mamy tą ostatnią część z tego listu od połowy 12 rozdziału do końca 13, bo on długi, ten 13 nie jest. Od połowy 12 do końca 13 rozdziału i przeczytajmy może najpierw ten fragment. I ja potem powiem, pod jakim kątem ja opracowałem lekcję, czyli studium, tak? Pod jakim kątem, bo dużo tutaj rzeczy my już wywnioskowaliśmy, bo jak Pawła, czy adresatów, czy jak obserwację ogólną popatrzycie, robiliśmy, to pewne rzeczy już wiemy, widzimy z całego listu, więc jak gdyby tutaj nic nowego się nie pojawia już, tylko to, co już widzimy, ale pewna kwestia się pojawia tutaj, którą akurat tutaj wydaje mi się, że można omówić. Dlatego jak przeczytamy, to ja od razu powiem wam, jak to jak gdyby przygotowałem, dobra? No. To niechby ktoś chciał przeczytać, to bardzo proszę. Od 13 wersetu, tak. No to proszę.
Czemu bowiem jesteście gorsi od innych kościołów, jeśli nie w tym tylko, że ja sam nie byłem dla was ciężarem? Wybaczcie mi tę krzywdę. Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do was i nie będę dla was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. Lecz ja bardzo chętnie poniosę wydatki i samego siebie wydam za wasze dusze. Chociaż im bardziej was miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany. Ale niech i tak będzie. Nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegły, zdobyłem was podstępem. Czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was posłałem? Uprosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Czy Tytus was wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Znowu sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, że to wszystko, a to wszystko najmilsi dla waszego zbudowania. Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać. I żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań. Żeby gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i nie musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem zgrzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu i rozpusty, których się dopuścili. Oto teraz po raz trzeci idę do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo. Powiedziałem poprzednio i znowu mówię, jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz, piszę tym, którzy przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przybędę, nie oszczędzę nikogo. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was, chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje z mocy Boga. I my także w Nim jesteśmy słabi, ale będziemy żyć z Nim z mocy Boga względem was. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni. Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni. I modlę się do Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie po to, abyśmy my okazali się wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co dobre, choćbyśmy byli jak odrzuceni. Nie możemy bowiem nic uczynić przeciwko prawdzie, lecz dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdy my jesteśmy słabi, a wy mocni. I tego też życzymy, abyście wy byli doskonali. Dlatego piszę to, będąc nieobecny, abym będąc obecny nie musiał postępować surowo według mocy, którą dał mi Pan ku zbudowaniu, a nie ku niszczeniu. Na koniec, bracia, miejcie się dobrze, bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Okej. Okay. Teraz jak wam się wydaje, co jest głównym fragmentem tego? Popatrzcie na obserwację ogólną, jak mieliśmy. czy potwierdza się to, co teraz przeczytaliśmy? Czy wam, jak gdyby widzicie, co jest główną myślą tego? Na czym Paweł się skupia? W tym fragmencie. Na czym? No. Co Paweł tutaj robi w stosunku do Koryntian?
Nawołuje ich i napomina.
No właśnie, napomina, nawołuje do... Jest już tam? Jeszcze nie.
Nie.
Dwa razy już mu się nie udało, teraz planuje trzeci raz przyjść. Tak? Ale jeszcze go tam nie ma. Więc co robi? Jak to Paweł od początku, co robi? No, nawołuje, żeby co?
Żeby zanim on przyjdzie, to jakby załatwili...
Chce konfrontacji?
Nie.
Nie, bo on kocha ich.
Nie chciałbym, on musi ich
napominać. Ładnie, czyli napomina ich, tak? I teraz, jeżeli ktoś kogoś napomina, to jest możliwa różna reakcja, prawda? Może być reakcja właściwa, bądź niewłaściwa. Zgadza się? I teraz Paweł mówi tutaj o negatywnych postawach, ale one są w kontrze również z tym, co powinno być. Nie? I ja właśnie pod tym kątem przygotowałem lekcję. I tytuł tej lekcji to jest charakterystyka napominania w miłości, bo Paweł to robi w miłości i zaraz sobie powiemy po kolei, dlaczego wygląda to w miłości. Jak wygląda napominanie w miłości? Czyli charakterystyka napominania w miłości oraz sposoby przyjmowania jej, czyli właściwy i niewłaściwy. Bo to jest tak, że ktoś kogoś ostrzega. Prawda? Przestrzega go przed pewnymi niebezpieczeństwami. Teraz ten ktoś może, jeżeli jest na tyle pokorny, żeby to przyjąć, przyjmuje to. Ale ktoś, kto uważa, że wszystko wie najlepiej, to on tego nie przyjmie, a wręcz tego człowieka zdyskredytuje. Tak? Żeby nie musieć go słuchać. Czyli są dwie możliwości. Bo on uważa, że ten ktoś nie ma racji. On nie ma u niego autorytetu. Paweł miał autorytetu Koryntian? Nie miał. Oni brali to, co im pasowało. Więc widzicie, jeżeli by ktoś miał autorytet tam, no to on powiedział, to tam przyjmujemy, tak? Paweł miał utrudnioną sytuację. Dlaczego? Bo musiał wciąż udowadniać swoje apostolstwo. I kiedy napominał, to napomina właśnie z tej pozycji. I teraz przyjęcie mogło być różne. Więc ja bym chciał, żebyśmy właśnie na podstawie tego fragmentu zastanowili się o charakterystyce napominania i postawa negatywna napominanych i jak wygląda postawa właściwa. Czyli trzy rubryki. Napominający, największa, na 1/3 strony. Napominający. A dwie pozostałe rubryczki jednakowe. I jedna to jest negatywna postawa napominanych, a druga to jest właściwa postawa napominanych. Czy zauważcie, czy Paweł przejawia tutaj złość?
Nie.
Nie. Paweł przejawia smutek. Nie podoba mu się to, on jest oburzony tym postępowaniem, ale nie ma w nim złości, agresji, chęci zemsty. Tak? Nigdzie Paweł mówi, a nie mówiłem wam, prawda? Nie ma czegoś takiego.
Nie ma Paweł nie satysfakcji Pawła, że było źle, jest źle, miałem rację.
Właśnie.
Mam satysfakcję.
I męczcie się teraz. Męczcie się teraz, widzicie? Miałem rację, moje na wierzchu. Nie o to chodzi. Bardziej z listu widać, że Paweł ubolewa nad tym, że oni go nie chcą słuchać, a cieszy się z każdej postawy kiedy oni zareagowali pozytywnie na jego napomnienie. I teraz po kolei, słuchajcie, będziemy patrzeć i no, będziemy wspólnie zastanawiać się, tak, nad tym wszystkim. Czyli po kolei. Mamy 12 rozdział, 13, 14 werset. Tylko teraz tak, słuchajcie, my patrzyliśmy na to pod kątem autora, adresatów, tak? A teraz na te fragmenty patrzymy pod kątem postawy napominającego. Czyli nie patrzymy na to, co dowiadujemy się o Pawle, bo my już o nim to wiemy. Tylko chodzi o to, żebyście umieli na ten tekst spojrzeć z tej strony, dobra? Czyli próbujemy, nie? Mamy 13, 14 werset.
Staramy się.
13, 14 werset. Bo mamy już jak gdyby kontekst dwóch listów, nie? Co robi Paweł? Zobaczcie. Czego nie robi?
Nie jest ciężarem.
Tak, ale zachowuje się jak kto?
Jak rodzic w stosunku do dzieci.
Prawdziwy rodzic szuka czego?
Dobra dziecka.
Kosztem?
Swojego własnego.
Dokładnie. Czyli postawa jest jaka tutaj? Szukanie dobra, to już kolejny raz widzimy, to szukanie dobra ich kosztem własnego komfortu.
Jak rodzic dzieciom.
Widzieliśmy to pod kątem fałszywych i prawdziwych apostołów, tak? Widzieliśmy to pod kątem tego, że Paweł został przez Boga powołany, a teraz patrzymy na tą samą sprawę pod kątem tego, który napomina. Nie? On ich napomina, ale jak gdyby patrzy na nich w tym napominaniu jak rodzic na dzieci. I tak podchodzi do tych spraw finansowych krojc. Mówi, nie dzieci rodzicom, a rodzice dzieciom. To ja poniosę swoje koszty. Dlaczego? Bo liczy się tylko wasze dobro duchowe. Nie? Czyli szuka dobra napominanych kosztem własnego i przejawia postawę ojca troszczącego się o przyszłość swoich dzieci. Jeżeli wam coś nie gra, słuchajcie, czegoś nie widzicie w tekście, to mówcie, bo ja jak gdyby to są moje spostrzeżenia. Ja jak gdyby brałem pod uwagę również to, co do tej pory zobaczyliśmy, ale jeżeli wam coś nie gra, to mówcie śmiało, bo jak gdyby ja nie chcę tylko ja jeden mówić, żebyście po prostu, jeżeli wam coś nie gra, mówili. Popatrzcie na werset 15. Co w nim jest? Też bardzo ważna rzecz z punktu widzenia napominającego. Słuchajcie, można w końcu mieć serdecznie dość tego. Można mieć? Zobaczcie, co robi Paweł. Jako napominający. Czy jego uczucia są chwiejne? Nie. Ma wpływ na to postawa drugiej strony? Nie. Dlatego on jest tak wytrwały w tym, co mówi. Bez względu na postawę Koryntian, on jest wytrwały w tym, co robi, bo jego postawa jest wytrwała, jako napominającego. Zobaczcie, czy możemy dalej? 16, 19 werset, od 16 do 19, te cztery wersety. O czym Paweł tutaj mówi jako napominający? On jeden jest tylko, zobaczcie. Ma pomocników. I teraz zobaczcie, co jest ważne. Jest jeden człowiek, który to robi, ale są inni, którzy jak gdyby są w kontrze do niego. Właśnie. Więc jest jednomyślność wśród napominających, w działaniu wobec napominanych. Jeżeli coś jest niezgodne z tym, co mówi Bóg, to zarówno Paweł wykazuje tę samą postawę, jak i ci, którzy mu pomagają. Nikt nie próbuje piec tutaj własnej pieczeni. Dlatego Paweł wcześniej mówi, czym my się różnimy? Ja posiałem, Apollos podlał, a Bóg dał wzrost. Tak? Przyszedł, przyniósł wiadomość Tytus. Okej, bardzo dobrze, bo przyniósł mi dobrą wieść, ale Tytus jest moim pomocnikiem. Tak? Więc oni wykazują tutaj jednomyślność w postawie wobec Koryntian, którzy są napominani. Czyli zarówno Paweł nie daje powodów, żeby było coś nie tak. Przychodzi Tytus, dokładnie w tym samym duchu postępuje Tytus. Dokładnie tak samo postępują. Czy to działanie jest chwilowe? Zobaczcie. Czy Paweł pisze o czymś, co trwa już dłużej? Tak. Patrzcie, że to są działania takie długoterminowe, długofalowe. Oni tak ciągle postępują. Czyli zarówno Paweł był szczery, jak i Tytus był szczery. Nikt nie próbował nikogo oszukiwać. To jest ważne w napominaniu, słuchajcie. Ważne w napominaniu jest patrzenie na dobro tego, którego napominasz, jak i szczerość wobec tego człowieka. Żebyś ty był w porządku. Motywacja jest ważna. A ona musi wynikać właśnie z takiej postawy miłości do tego drugiego człowieka. Okej, okay, teraz zobaczcie 19 werset. Czy z niego widać coś na temat negatywnej postawy napominanych?
No można pewne rzeczy wywnioskować.
No.
Paweł pyta, nie bez powodu.
Nie bez powodu. Czyli o co mógł być oskarżany?
Jakieś samo usprawiedliwianie się. Nie wiadomo dlaczego.
Z 16 Ewa pisze, też tak wynika. Tak, bo to jest 16 i 19. Czyli oskarżanie o podstęp. O próbę wyłudzenia tylko boczną furtką, tak?
Wykorzystania ich.
Słucham?
Ochronie wykorzystania ich.
Tak. Jest takie posądzenie. Więc teraz tak. Ty jesteś szczery i to jest taka zasada. Co byś nie zrobił, to będzie źle. Bo to ty robisz.
Nic nie powiesz na ten temat, będzie źle. Zaczniesz się tłumaczyć, będzie źle.
I to jest postawa, kiedy ktoś nie ma do ciebie szacunku, nie chce przyjąć twojego napomnienia, on zawsze znajdzie rozwiązanie. I co byś nie powiedział, to będzie źle.
Jest takie powiedzenie światowe, często się mówi. Ktoś zaczyna się tłumaczyć, a tylko winny się tłumaczy. Mhm. Czyli nie tłumaczysz się, to jesteś winny? Tłumaczysz się?
Też jesteś winny.
To jakby podobna zależność jest. Co by Paweł nie zrobił, to on wie, że może to zostać źle odebrane przez Koryntian.
Więc to jest niewłaściwa postawa, bo ona stara się doszukać w szczerej postawie fałszu. Czyli ona z góry cię dyskredytuje, ponieważ ktoś patrzy na ciebie podejrzliwie i już nie chce z tobą mieć nic do czynienia. Dlaczego? I wtedy nie ma jak gdyby obowiązku przyjęcia od ciebie nic. Nie ma takiej potrzeby, bo on jest zdyskredytowany w twoich oczach. Ty nie masz do niego jak gdyby szacunku jak do osoby, która ci chce dobro wyrządzić, która się troszczy o twoje zdrowie duchowe. Nie chcesz od niego przyjąć. Od każdego, nie od niego. Tylko problem polega na tym, że akurat tego może Bóg używa. Tej osoby. Nie patrz na to, kto mówi, patrz na to, co mówi. Nie? A tutaj był problem, ponieważ wiele przyjmowano od fałszywych, a nic nie przyjmowano od tego, co powinni. Nie? Idziemy dalej. 20-21 werset, zobaczcie. 20-21 werset. Co wam tam się jawi? Co wy tam widzicie? Jeżeli chodzi o napominającego.
Chcę zmiany postawy. Apeluję o zmianę postawy tych, których napominam.
Tak, nie właśnie.
Do konfrontacji takiego.
Paweł nie ma go, tak? Ostrzega i co przedstawia w swoim ostrzeżeniu?
Że wolą to, żeby...
Paweł ma obawy pewne, że się nie stanie to, czego on oczekuje.
Mhm. Paweł ma obawy i dzieli się tymi obawami. Mhm. Tak? Czyli ostrzeżenie to, zauważcie, polega na przedstawieniu pewnych obaw, które są niebezpodstawne. Bo to nie jest tak, że Paweł coś sobie wyssał z palca i teraz zarzuca Koryntianom coś, a oni mówią, ty, ale o co ci chodzi w ogóle? Nie, no do Pawła tyle rzeczy dotarło. Przeczytaliśmy już dwa listy i wiemy, co tam się działo. Więc obawy Pawła są jak najbardziej uzasadnione. Że mimo, że Paweł przyjdzie, mówi, to mogę się zobaczyć to i to i że nic się nie zmieniło. Więc to jest forma ostrzeżenia w formie przedstawienia pewnych obaw. Zauważcie, że Paweł, zanim dąży do konfrontacji, to on chce jak gdyby na wcześniej wszystko zrobić, żeby umożliwić im te wszystkie sprawy załatwienia. On mówi, ja o tym wiem, ale ja liczę na to, że wy to zrobicie. Czyli Paweł używa wszelkich narzędzi, żeby nie nastąpiła konfrontacja twarzą w twarz i ostra dyskusja z jakimś ostrym napomnieniem, czy nawet usunięciem ze zgromadzenia. Pamiętacie tego człowieka, którego Paweł mówi, ja już nieobecny? Ten człowiek był tam, nic nie było robione, on się tego trzymał, już nie było innej możliwości. Natomiast najwyraźniej na to wygląda, że nie on jeden był taki. Że byli inni, którzy mieli też problemy. Tu wymienione.
Może nie takie same, może nie tak wielkie jak tamten, ale bardzo poważne.
Przeczytajmy zaraz sobie, zaraz przejdziemy do drugiej rubryczki, ale ja bym chciał, żebyśmy tutaj właśnie zobaczyli, że ostrzeżenie polega na przedstawieniu swoich obaw i to są obawy takie sobie. Zobaczcie, co Paweł mówi. Kto jest świadkiem tych obaw?
Odłączmy się.
W obliczu Boga Paweł to robi. Mówi, żeby Bóg mnie nie poniżył. Chodzi o to, że Paweł, kiedy cokolwiek mówi i robi, to bierze na świadka Boga. Mówi, Bóg jest świadkiem tego, co ja myślę. Bóg jest świadkiem tego, co ja robię. Bóg jest świadkiem tego, co i wy robicie. Tak? I Paweł te wszystkie swoje smutki, te wszystkie swoje wątpliwości i napomnienia robi w obliczu Boga. Paweł sobie nie uzurpuje prawa do dyrygowania Koryntianami, zauważcie. On mówi wcześniej przecież co? Na samym początku listu. Pierwszy rozdział, 23-24 werset. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić nie przybyłem dotąd do Koryntu. Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości. Wiarą bowiem stoicie. Paweł zaznaczał to już wcześniej. Więc nic się nie zmieniło, jak kończył pisać list. Nie? Więc Paweł ostrzega i robi to w obliczu Boga. A teraz jakie grzechy mogą wciąż być pomimo napomnienia, jeśli ktoś negatywnie do tego podejdzie i nic z tym nie zrobi, to jakie grzechy Paweł wymienia, zobaczcie. Spór, zazdrość, a to widać w całych dwóch listach. Gniew, kłótnia, obmawianie, narzekanie. Zamieszanie. Wynoszenie się. Co dalej? Nieczystość. Wszeteczeństwo, rozpusta. Takie poważne grzechy. Czyli Paweł nie ostrzega przed jakimiś rzeczami błahymi. Paweł ostrzega przed poważnymi grzechami, tak, które prowadzą do duchowej ruiny. Nie? Teraz chodźcie, patrzymy dalej. 13 rozdział, 1-2 werset. Do czego może dojść? Paweł mówi, że który raz się wybiera do nich? Tak? Trzeci raz idę do was. Dwa się nie udało, już wiemy. Ale idę znowu, trzeci raz do was. I co?
Jeśli przybędzie, nie oszczędzę nikogo.
Jeśli przybędę, to nie oszczędzę, nie będę pobłażał nikomu. Ani tym, którzy przedtem grzeszyli, i wszystkim innym. Czyli tym, którzy pozostali są, którzy zaczęli, to też nikomu nie przypuszczę, mówi. Jeżeli już przyjdę, jeżeli nie załatwicie tej sprawy. Ma Paweł do tego prawo?
Tak.
Mówi o tym w 10 wersecie. Wyraźnie, że ma do tego prawo. Teraz co pisze? Może przy tej okazji tutaj rozważmy ten drugi werset, żebyście mogli zrozumieć, o czym Paweł mówi, bo z tego listu często wynikają różne kwestie, że Paweł był 3 razy w Koryncie, tylko o 3 razie. Dzieje apostolskie nie mówią tak, że tu Paweł pisze o swoim, że będzie 3 raz, on był tutaj 3 raz w Koryncie, ale dzieje apostolskie o tym nie wspominają. Więc niekoniecznie. Ten fragment można również zrozumieć w taki sposób, jak zgadza się z kontekstem. Bo popatrzcie, Paweł mówi tak, powiedziałem poprzednio i znowu mówię jako obecny za drugim razem, a nie obecny teraz. Czyli Paweł mówi tak, ja teraz do was piszę, ale powiem dokładnie to samo, jak przyjdę. Choć teraz jestem nieobecny, mówię to samo, co jak będę jak drugim razem będę. Jako obecny za drugim razem, czyli teraz jak przyjdę, to powiem dokładnie to samo, co piszę teraz. Choć nieobecny teraz. Piszę tym, którzy przedtem grzeszyli, wszystkim innym. Jeśli znowu przyjdę, nie będę oszczędzał nikogo. jako obecny za drugim razem, a nie obecny teraz. Czyli jak przyjdę teraz, drugim razem do was, bo Paweł już tutaj mówi nie o którym raz się wybiera, ale że przyjdzie do nich drugi raz, że będzie drugi raz u nich obecny i powie dokładnie to samo, co mówi teraz jako nieobecny. Czyli jak przyjdę, nie zmienię zdania. Bo w pierwszym wersecie Paweł mówi, który raz się do nich wybiera. A w drugim wersecie mówi, który raz będzie obecny, jak przyjdzie. Więc tu wszystko gra. To nie jest tak, że Paweł był trzy razy w Koryncie i Dzieje Apostolskie zapomniały o tym napisać. Nie, nie zapomniały. Bo mamy nawet ładnie to umiejscowione w Dziejach Apostolskich. Widzimy nawet, kiedy to było. Bo Paweł przecież niesie pomoc dla Jerozolimy. No przecież to jest konkretna wizyta, o której mamy bardzo dużo napisane w Dziejach Apostolskich. Tylko trzeba zrozumieć, że Paweł w pierwszym wersecie mówi o planie, że to jest trzecia z kolei planowana podróż, ale druga faktyczna obecność. Bo on dwa razy planowo i mu nie wyszło, a trzeci raz już udało mu się. Wiemy później z historii, że udało mu się, tak? Rozumiecie? Przemyślcie to sobie jeszcze, ale wydaje mi się, że jak się po prostu na spokojnie przeczyta i jeszcze z tymi fragmentami, które wcześniej są w liście, jak Paweł mówi, że tam wybiera się do nich, tak? Trzeci raz, to wszystko jest jasne. I ta, moim zdaniem, interpretacja jest o tyle dobra, że ma pokrycie w Dziejach Apostolskich. Możemy otworzyć Dzieje Apostolskie i przeczytać to. Natomiast nie jesteśmy w stanie obronić biblijnie tezy, że Paweł był trzy razy w Koryncie. Więc tak, wtedy musimy po prostu dywagować. A ja wychodzę z założenia, że interpretacja, jeżeli jest możliwe, są dwie, to trzeba przyjąć tą, która ma pokrycie w Piśmie Świętym. Dlatego wam tą pokazuję, bo sam tak rozumiem. Też kiedyś miałem z tym problem, usiadłem, zastanawiałem się, rozważałem. I nagle zrozumiałem, że raz Paweł mówi o planach, a drugim razem mówi o wizycie. I dlatego raz jest trzy, a raz jest dwa. Bo tam, gdzie jest dwa, mówi o wizycie, a tam, gdzie mówi o planach, jest trzy. Po prostu. Bo Paweł wcześniej w liście pisze, chciałem do was przyjść, ale nie mogłem. A potem pisze, nawet nie przyszedłem, żeby was oszczędzić. Czyli miał plan przyjść, ale... Na początku listu pisze, że nie. Że coś nie tak. Także to tak przy okazji chciałem poruszyć, bo to taki ciekawy fragment i możecie się z nim zetknąć w różnych jakichś opracowaniach, czy jak artykuł będziecie czytać, czy jakieś kazanie słyszeć, to różnie. Ja się spotkałem z tym, że po prostu niektórzy mówią, że Paweł był trzy razy w Koryncie i Biblia o jednym razie nie wspomina.
Czy też Biblię Warszawską.
No tak, ale no...
Poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was.
No właśnie.
Ale pierwszy werset jest napisany poprawnie. Trzeci to już raz wybieram się do was. Tylko tłumacze założyli, że skoro trzeci raz wybiera się, to znaczy, że dwa razy był.
No właśnie.
A to założenie nie musi być prawdziwe, a wręcz nie jest.
I tekst z Biblii tutaj, tej, którą mamy, bardzo dobrze oddaje. No. Bardzo dobrze oddaje, bo on oddaje kwestię tego, co Paweł powie, kiedy przyjdzie. Jak gdyby osią całego tekstu jest nie kolejna wizyta, a to, co Paweł powie, że nie będzie zmieniał zdania, kiedy będzie już obecny. Jak gdyby to jest jak gdyby istotą tego fragmentu, a nie kolejność wizyt. Tak? Czyli jak się skupimy na tym, co jest sednem, to wtedy ta wizyta sama się ułoży. Okej. Okay. Czyli jak gdyby zastanowicie się sobie jeszcze, natomiast możemy iść dalej? Okej. Okay. Więc mamy tak. Trzeci werset, zobaczcie. Postawa tych, którzy nie chcą słuchać. Dlaczego Paweł nie będzie nikogo oszczędzał? Dlaczego? W trzecim wersecie wyjaśnia. Co oni robią? Z Paweł mówi, ja wam udowodnię. Jak przyjdę. Oni chcą sprawdzić, czy napominający rzeczywiście odważy się i czy rzeczywiście Chrystus przez niego mówi. A mieli wystarczająco dużo powodów, żeby się upewnić, że przez Pawła mówi Chrystus. Bo sam fakt, że uwierzyli, jest dowodem na to, że przez Pawła przemawiał Chrystus. Przemawia.
Widocznie zapomnieli.
Widocznie to nie wystarczyło i zobaczcie, jak bardzo ci nauczyciele tam namieszali.
I w jak krótkim czasie?
W jak krótkim czasie, to nie było 20 lat. Jak wielkie spustoszenie tam się działo przez to, że ci ludzie się tam pojawili. A co mówimy o napominającym? Zobaczcie. 13:3-4. 3:4. Co Paweł mówi, że wykaże? Bo daje przykład Chrystusa, tak? Może, żeby lepiej to zrozumieć, to zróbmy sobie to w całości. I napominający, postawa dobra i postawa zła. Dobra? Bo zastanawiam się, jak będzie łatwiej to... Może tak, przeczytajmy sobie parę fragmentów z innych miejsc. Dobra? Jeżeli chodzi o ten 3, 4 i 4 werset. Najpierw może przeczytajmy 2 Koryntian 5 rozdział 10-11. O czym ten fragment mówi? Na co kładzie nacisk? Pamiętacie? Kim jest Chrystus? W tym fragmencie.
Sędzią.
Słaby?
Nie.
Sędzia.
Przed słabym nikt jest.
Sędzia w chwale. Przed nim musicie stanąć. Tak? Zobaczcie Rzymian, 14 rozdział, 9-12. Rzymian, 14 rozdział, 9-12. Tak.
Otóż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyją, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to,
14.
Ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by
okay.
sobie
było. Ja mówiłem do 12, ale dobrze, przeczytałeś tak, większy kontekst. Tak, okej, okay, nie ma problemu. Tylko, że ja bym chciał, żebyśmy tu zwrócili nacisk na jedną rzecz. Paweł w kilku miejscach powtarza, że staniemy przed Trybunałem Chrystusa i każdy za siebie zda sprawę. Czyli Jezus, przed którym mają stanąć wierzący, to jest wszechmogący Bóg, sędzia, w chwale, nikt słaby. Zgadza się? No więc teraz przeczytajmy sobie ten fragment jeszcze raz. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was. Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, ale wiemy, jaka to była słabość, tak? Wskutek jakiej słabości został ukrzyżowany? Czyjej? Swojej? On mógł tak wyglądać, ale to jednak żyje w mocy Boga. I my też w Nim jesteśmy słabi, ale żyć będziemy z Nim w mocy względem was. Jak myślicie, czy Paweł tutaj mówi o życiu w mocy kiedyś w przyszłości, czy mówi o czymś innym? Zastanówcie się. O jakiej on mocy i słabości mówi? Dlaczego Chrystus umarł? Z powodu czego? Tak. Co nim kierowało? Miłość do ludzi. Co kieruje Pawłem, który chce sprawę łagodnie załatwić?
Miłość do Koryntian.
Ale mówi, jak przyjdę, to zrobię sąd i nie będę pobłażał. Chrystus co zrobi, kiedy staniemy przed nim? Nie ma zmiłuj się. To może wyglądać, że ja jestem słaby, Paweł mówi, ale popatrzcie na Chrystusa. On jest mocny w was, bo on w was działa, jeśli macie Chrystusa. Więc on wam nie popuści. I nie możecie sobie dowolnie grzeszyć, jak chcecie. Dlatego zobaczcie teraz w kontekście, jak gdyby, mówię wam, jak rozumiem ten fragment, bo on jest dość trudny. Nie jest to łatwy fragment. Ale Paweł mówi w kontekście to, bo co mówi? To jest ciąg myślowy. Kiedy przyjdę do was znowu na oparte na zeznaniu dwóch albo trzech świadków będzie każde słowo, czyli mówi o rozsądzeniu. Powiedziałem poprzednio i znowu mówię tym, którzy przedtem grzeszyli wszystkim innym. Jeśli znowu przybędę, nie oszczędzę nikogo. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was, chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to teraz żyje w mocy Boga. I my także z Nim jesteśmy słabi, ale żyć będziemy z Nim w mocy z Boga względem was. Więc Paweł tak mówi. My jesteśmy słabi, ja mówię do was z miłością. Ale jeśli przyjdziemy do was, to będziemy mocni, lecz my w Nim słabi, ale będziemy żyć z Nim w mocy względem was. Czyli jak do was przyjdziemy, to będzie przez nas przemawiała ta moc Boża właśnie, że my nikomu nie pobłażymy. I moim zdaniem o tym Paweł mówi. Wtedy to gra z kontekstem. Paweł stawia Chrystusa za przykład tego, jak był miłosierny, ale kiedy trzeba, to mówi, że będzie sądził. I tak samo my. Paweł mówi, ja proszę was. Ja chcę, żeby to wszystko było załatwione jak należy. Ale jak przyjdę, to nie oczekujcie, że ja będę przejawiał dalej tą cierpliwość i miłość. Ja po prostu sprawę załatwię. I nie ma zmiłuj. A jeżeli wy chcecie sprawdzić, no to się przekonać. Się przekonać. Tak ja rozumiem ten fragment.
Porównanie tej pozornej słabości Chrystusa i Pawła do mocy Chrystusa.
Tak, Chrystus po to umarł za grzeszników i przejawił swoją moc, nie po to, żeby im teraz na sądzie Chrystusowym, tym zbawionym, pobłażać. On już umarł za nich raz i drugi raz nie będzie pobłażał. Dlatego ważne, żeby stanąć przed Trybunałem Chrystusowym i otrzymać zapłatę za uczynki w ciele dokonane dobre, a nie złe. Bo wyjaśniliśmy sobie, że tu nie chodzi o potępienie w jeziorze ognistym, ale również nie chodzi o to, że Jezus wszystkich po plecach poklepia, Paweł przyjdzie i powie, a dobra, nakrzyczałem na was, a teraz znowu jestem słaby. Paweł mówi, nie, ja nie jestem słaby. Wy nie rozumiecie tego, co to jest napomnienie w miłości. Do was trzeba z hukiem. I moim zdaniem o to tutaj chodzi. Wtedy ten kontekst gra. Chrystus jest mocny w was, bo w was mieszka ten Chrystus, który posłał Ducha Świętego, czyli Bóg Wszechmogący, a nie ktoś słabiutki. On nie jest słaby względem was, lecz mocny w was. w was mieszka Duch Święty, Bóg Wszechmogący, i On nie będzie sobie pozwalał na takie rzeczy. I dalej kontynuuje, zobaczcie, piąty werset. Zaraz sobie zanotujemy to wszystko. Piąty werset jeszcze, bo to jest kontynuacja, która jak gdyby teraz jest spójna z całością. Paweł co mówi? Sprawdzajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Sami siebie próbujcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście odrzuceni, próby nie przeszli, bo tam nie jesteście wypróbowani. Czyli jak złoto się sprawdza, to ono nie wytrzymuje próby i ono się nie nadaje do używania. O tym Paweł tam mówi. Zaraz Rafał jeszcze sprawdzi, co jest to słowo odrzuceni. Tu sprawdź, co oznacza to słowo odrzuceni, żeby jak gdybym, żebym ja nie był, wiesz, gołosłowny, może coś nie pamiętam, może coś przekręciłem, żeby to sprawdzić. I zaraz sobie zanotujemy, słuchajcie, tę całość.
Odrzucony po próbie, nieuznany, niezdatny, niepoczciwy.
Dokładnie, czyli nie przeszedł próby i nie nadaje się do tego, do czego był wypróbowywany. Czyli na przykład zobaczcie, 1 Piotra, 1 rozdział 7-9. 1 Piotra, 1 rozdział 7-9. Tam jest bardzo podobnie, jak gdyby opisana kwestia pewna. Kto przeczyta? 1 Piotra 1, 1 rozdział 7-9. 7-9.
Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogóle wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie duszy.
Co jest wypróbowywane u Piotra?
Wiara.
Wiara, jak co? Jak na wzór złota w ogniu. Złoto w ogniu jest wypróbowane, żeby się okazało, czy ono ma właściwą próbę, czy można go użyć do tego, do czego jest. O czym Paweł tutaj mówi? O wypróbowywaniu czego?
Wiary.
Wiary. Sprawdzajcie, czy trwacie w wierze. Sprawdzajcie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, próbujcie. Czy nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że próby nie przeszliście. Podsumujmy sobie, zaraz pójdziemy dalej, dobrze? Tylko żebyśmy się nie pogubili, ok? Czyli tak, mamy trzeci, czwarty werset i teraz mamy o napominającym. Co możemy powiedzieć o napominaniu w miłości? Czy jest ono oznaką słabości?
Nie.
Paweł wykazuje tutaj, że napominanie w miłość nie jest oznaką słabości. Że napominanie nie jest oznaką słabości, tak na odległość, ale również ukaranie jest też przejawem miłości. Ale w żaden sposób ona nie jest przejawem słabości wobec winnego. Że cierpliwość, łagodność, 10 razy powtarzanie tego samego nie jest przejawem słabości, bo to jest sprawienie, że nie chcę najgorszego. Dlatego my jesteśmy teraz wypróbowywani, żebyśmy mogli stanąć przed sądem Chrystusowym, tak? I nie trzymać nagany. Pamiętacie, co Piotr mówi? Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Nie zwleka. On chce, żeby wszyscy przyszli, byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Dalej, co mamy? Przykład Chrystusa jest, tak? Który umarł z miłości do ludzi, tak? Ale jest sędzią sprawiedliwym i jedno nie wyklucza drugiego. bo on żyje w mocy jako sędzia. Niewłaściwa postawa czym się charakteryzuje? Teraz zobaczcie, czwarty, piąty werset. Czym się charakteryzuje niewłaściwa postawa? Co Paweł tutaj przypomina? To, co przypominał, przeczytaliśmy w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian. W Rzymian też przypominał Rzymianom, że Jezus jest sędzią. Oni widocznie o tym zapominają. To człowiek, który jest nieposłuszny napomnieniu, on po prostu nie przyjmuje do wiadomości tego, że to nie przejdzie płazem. Że to nie ujdzie, po prostu nie da się uciec od odpowiedzialności. Nieprzyjęcie tego do wiadomości, że Jezus jest sędzią, nie zmienia faktu, że on tym sędzią i tak jest. Metoda strusia nigdy nikomu nie pomogła. A wręcz zaszkodziła. Dlaczego? Bo taka osoba przez to, że jest nieposłuszna, że jest jak gdyby taka w sobie zacięta, taka ona wie najlepiej, nie rozumie, że ten ktoś, kto zwraca uwagę, mówi coś, to on jak gdyby mówi po to, żebyś ty potem nie miał poważniejszych konsekwencji. Bo teraz to jeszcze, no... Ale potem już będzie kicha. Już się nie da nic zmienić i tak jak otrzymasz, tak będziesz miał na wieczność. Więc się tego nie mogą zrozumieć osoby, które są zacięte w sobie, nie chcą przyjąć napomnienia. One uważają, że z nim jest wszystko w porządku. Chociaż nie jest w porządku. Zapominają po prostu. I ideę i sens ostrzeżenia, zwrócenia uwagi delikatnie. Bo to nie chodzi o konfrontację, nie chodzi o to, żeby pokazać swoją wyższość, bo Paweł tutaj musi pokazać swoją wyższość i on to zrobi. Ale on mówi, nie o to mi chodzi. Więc zapominanie, że Jezus jest sędzią. I zobaczcie, jeżeli ktoś jest nieposłuszny, będzie sprawdzał, czy trwa w wierze? Czym jest tu nieprzejście próby? Dobra. Bo jest kilka koncepcji, nie? Na ten temat. Jest? Nie wiem, ile słyszeliście, ale jak wam się wydaje? Popatrzcie na piąty werset, na jego konstrukcję. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Chrystus jest w was, chyba żeście odrzuceni? Czy chyba żeście odrzuceni? Dotyczy tego ostatniego zdania, czy tego badajcie siebie? Jak wam z kontekstem to gra?
Ostatniego.
Paweł mówi ostatniego.
Pierwszy rzut oka wygląda, że...
Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Chrystus jest w was? Chyba, żeście odrzuceni. Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni. Modlę się do Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie po to, abyśmy my okazali się wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co dobre, choćbyśmy my byli jak odrzuceni. Pamiętajcie, że to są trzy zdania. No właśnie. Popatrzcie w tekst, bo ja bym nie chciał wam nic narzucać. Ale przeczytajcie te trzy wersety. Kto sprawdza siebie, a kto nie sprawdza?
Ten, który trwa.
Sprawdza? A kto nie trwa?
To nie może sprawdzać. On uważa, że wszystko w porządku.
Będzie sprawdzał?
No nie. Jest pewność.
Co jest próbą w tym momencie? Co jest próbą w tym miejscu?
Sprawdzanie siebie.
Sprawdzanie siebie.
To jest, trzeba mieć odwagę.
Jak złoto.
Więc jeśli ktoś nie przeszedł próby, to czego nie zrobił? Nie sprawdził siebie. Czy to zmienia fakt, że w nim jest Chrystus? Nie. W nim jest. Problem tylko polega na tym, że on próby nie przeszedł, on nie sprawdził siebie. I może się okazać, że nie trwa w wierze. Że się oddał fałszywym nauczycielom na usługi i on nie trwa w wierze, bo taki człowiek nie trwa w wierze. On został zwiedziony. I trudno mówić o zwiedzionym, że on w wierze trwa. Więc Paweł mówi, próbujcie siebie, chyba żeście odrzuceni. No to wtedy trudno mówić, że próbujecie siebie. Bo wy jesteście wtedy zwiedzeni. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Mam nadzieję, że poznaliście, że my nie jesteśmy odrzuceni. Że my nie jesteśmy zwiedzeni, że nie odpadliśmy, tak? W jakiejś... Że trwamy w wierze, tak? Mam dalej. Modlę się do Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie po to, abyśmy my okazali się wypróbowani. Paweł mówi, nie chodzi o chlubienie się. Tak? Ale abyście wy czynili to, co dobre, choćbyśmy my wyglądali jak odrzuceni. Żebyście byli lepsi od nas. Jak gdyby, jeżeli tak na to spojrzę, to ta całość ma sens. Bo Paweł w żadnym wypadku nie mówi, że mogłoby się okazać, że on miałby wyglądać tak, jakby był niezbawiony. No bo jeżeli odrzucony to jest ten, kto nie ma Chrystusa, tak? No bo tutaj jakbyś potraktowaliśmy, że Chrystus jest w was, chyba żeście odrzuceni. Czyli jeśli odrzuceni jesteście, to Chrystusa w was nie ma. Paweł mówi, to ja mogę wyglądać, jakbym nie miał Chrystusa. No ale Paweł nie może o tym mówić, bo on wielokrotnie powtarzał, że Chrystus jest w nim. Że on został napełniony Duchem Świętym. No. Więc to by była sprzeczność. Ale Paweł może mówić o tym, że będzie wyglądał jak ten, który nie próbuje siebie. Taki niedojrzały, ale nie absolutnie ten, który nie ma Chrystusa. Więc według mnie, chyba żeście odrzuceni, dotyczy zdania, badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Tego dotyczy. I wtedy gra mi to z kontekstem. I wtedy mam zanotowane u tych, którzy są nieposłuszni, że niesprawdzanie, czy trwa się w wierze, oni nie sprawdzają, czy trwają w wierze, jeśli nie przeszli próby, to nie będą sprawdzali siebie. Czekajcie, źle zdanie skomponowałem.
Nie, to jest, powiedziałeś też, że niesprawdzanie, czy trwa się w wierze.
Niesprawdzanie, czy trwa się w wierze.
No. To jest równo...
Oznacza
że coś.
No.
Że się nie przeszło?
Nie
próby.
Nie przechodzi się próby. Sprawdzenie. No test, bo to są te same słowa.
Gdyby nie poddawanie się temu testowi, można tak tłumaczyć.
Źle napisałem, bo ja napisałem, jeśli nie przeszli próby, to nie będą sprawdzali siebie. Oni nie sprawdzają siebie, bo to jest próbą. Ja tutaj nie dopisałem i myślę, co ja napisałem. Nie dopisałem. Oni nie sprawdzają, czy trwają w wierze. Nie próbują. Tak. A to, że grzeszą, sprawia, że nie trwają w wierze, czyli ta próba nie jest pozytywna, no nie ma efektu, tak? Zgodnie z tym, co mówi Piotr. Bo Piotr mówi o próbach z zewnątrz, natomiast on mówi, wy sprawdzajcie. Tak? A jak można sprawdzać, czy trwa się w wierze? Co jest odnośnikiem? Na ile jestem posłuszny nauczaniu apostolskiemu? Nie fałszywych nauczycieli, a nauczaniu apostolskiemu. Bagatelizują, zobaczcie, w siódmym. Bagatelizują te odrzucenie, czyli nieprzechodzenie próby. To nic bez znaczenia. Zdanie. Czasami człowiek szybko napisze coś w głowie, bo tam siedzi i przerabia. Patrzy, że źle. Źle napisane. Wiesz co, czasami, wiesz, coś tam w głowie napiszesz, potem się rozjaśni i trzeba poprawić. Tak, ale wiesz co, czasami się rozjaśnia w trakcie i trzeba dopisać, także wiesz. To nie jest tak, że ja wszystko, wiesz, z marszu rozumiem i alfa i omega. Nie, czasami jest tak, że tutaj siedzę i nagle jeszcze coś mi się dokłada. Tak, Bóg łaskę daje. Czyli są słabi, bez wiary. Bo skoro nie sprawdzają, a sprawdzają nauczycieli fałszywych? No nie. No to gdzie my tu mówimy o próbowaniu siebie? No. Jaka jest postawa napominającego w siódmym wersecie? Zobaczcie. Co Paweł robi? Próbuje sami zmienić?
Nie, modli się do Boga.
Aby co zrobił?
Aby nie czynili nic złego.
A w kontekście do kogo to mówi? Do tych, którzy nie czynią nic złego?
Do tych, którzy nie czynią.
No właśnie. Więc Paweł modli się do Boga, bo oni nic złego nie czynili. Czyli nawet ten, który napomina, ma pełną świadomość, że nie on zmieni tych ludzi. Nie jemu chwała, a Bogu. Bo jego napomnienie może być tylko narzędziem w ręku Boga. Natomiast nigdy on nie zmieni tych ludzi, tylko Bóg może to zrobić. O co ma jeszcze troskę? Zobaczcie, co jest tak ważne w tym fragmencie. Dla mnie przynajmniej ja dostrzegam to. Zobaczcie, czy to jest rzeczywiście tak. Jakie to jest słowo kluczowe? Co mają zachować?
Aby oni czynili to, co dobre, czyli zachowali wiarę.
Zachować wiarę. Bo wcześniej Paweł mówi, sprawdzajcie, czy trwacie w wierze. Trwanie w wierze ściśle się łączy z posłuszeństwem Bogu. Ktoś mówi, wiesz, ale ja dalej w Jezusa wierzę. Ale żyjesz tak, jakbyś nie wierzył. Gdzie ty? My tu mówimy o trwaniu w wierze. Wiara jest poparta czynem. Jeżeli wierzysz w Jezusa i rozumiesz, w co wierzysz, to nigdy nie będziesz trwał w grzechu. Chyba, że zapomniałeś, nie przeszedłeś próby, nie sprawdzasz siebie, dałeś się zwieść i co prawda jesteś dzieckiem Bożym, ale trwającym w grzechu i nie można mówić, że ty w wierze trwasz, ty w grzechu trwasz. I nie widzisz tego. Bo jak ci zwracasz uwagę, to się jeżysz. Więc modlitwa do Boga, aby zmienił grzeszników, I troska o to, aby zachowali wiarę, aby byli doskonali w wierze, lepsi od napominających. Co jeszcze charakteryzuje napominających w 8 wersecie? Wszystko czynią zgodnie z prawdą. Wszystko czynią zgodnie z prawdą. Wszystko czynią zgodnie z prawdą. Liczy się prawda.
Jakby ich motywacją.
Tak. To mi się podoba właśnie w Pawle. Że dla Pawła nie liczyło się honor, co to ja, ambicja, udowadnianie z siebie. On, no udowadnia, ale wiemy z jakiego powodu. Dla Pawła liczyła się prawda. Musi być prawda. Prawda musi być na wierzchu. I to jest charakterystyczna cecha tego, który napomina. Chodzi o prawdę, a nie o to, żebym ja udowodnił, że widzę coś, jestem lepszy. Chodzi o prawdę. W 9 jaką ma nadzieję? Tak. Cieszymy się bowiem, gdy my jesteśmy słabi, a wy mocni. Tego też życzymy, abyście byli doskonali. Paweł mówi, niech my będziemy słabi. Niech my będziemy niedoświadczeni. Niech wy bądźcie doskonali. Ja będę się cieszył. Ja będę się cieszył. Jestem pewna taka...
Mówię, że jeżeli oni rzeczywiście będą doskonali, to też inaczej to wszystko będą widzieć.
Inaczej na niego spojrzą. To jest pewna ironia, no, wiecie?
Tak,
ale
tak.
To jest szczere pragnienie Pawła. Bo jak wy zobaczycie...
To ja już nie muszę nic jak... udowadniać.
I zrozumiecie, jak my, co my mówimy, co my wszystko zrozumiecie. Jak człowiek przestaje trwać w grzechu, nagle przyznaje rację. Nagle wszystko mu pasuje, nagle ten brat ma rację, czy ten, czy to on, czy ta siostra, tak, bo nagle zobaczył, że tak, rzeczywiście. I on wtedy do rany przyłóż. Już nie trzeba mu udowadniać niczego. Niczego już nie trzeba. Dlaczego? Bo ten człowiek odwrócił się ze złej drogi. On przestał trwać w buncie, a zaczął być posłuszny Bogu, tak jak tamten napominający. Znowu idą w jednym duchu, jedną myślą i nie trzeba żadnych tych. Taka prawda. Taka prawda właśnie. Zobaczcie 9 jeszcze raz werset. Paweł z czego się cieszy? Ma nadzieję, że co? Że będą doskonali, zanim on przyjdzie. A 10 werset? Zobaczcie. Powtarza to, co napisał w 2 mniej więcej. Dlatego piszę to, będąc nieobecny, abym będąc obecny, nie musiał postępować surowo według mocy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Więc Paweł mówi, jak ja przyjdę, to ja nie będę burzył, tylko będę budował. Co budował? Zdrowych ludzi będę budował. Zdrową, będę starał się o zdrowie duchowe dla waszej gromady. Czyli Paweł ma niechęć do karania. Nawet jeśli ma do tego prawo od Boga, ale on by nie chciał. Nie chce karać, nie chce tego ostatecznego rozwiązania, nie chce. Tak jak chce, żeby każdy stanął przed Trybunałem Chrystusowym i odebrał zapłatę za uczynki w ciele dobre, tak samo tu, nie chce ostatecznego tego konfrontacji tej. Mówi, mam nadzieję, liczę na to, nie musiał postępować. Jak przyjdę, to żeby wszystko było już dobrze. Czyli do ostatniej chwili chodzi mu o polubowne załatwienie sprawy. Polubowne. Bo on się kieruje miłością. Miłość nigdy nie dąży do agresywnej konfrontacji. Kiedy już nie ma wyjścia, kiedy nikt nie reaguje, to wtedy niestety, ale miłość również przejawia się stanowczością, wymierzeniem kary. Dlaczego? Bo ona jest dla dobra duchowego. I niestety, ale zarówno adresaci, wielu z nich tego nie rozumiało, jak i dzisiaj. Po prostu nie wszyscy to rozumieją. Nie wszyscy to rozumieją. Zobaczcie 11-13 werset. O czym Paweł mówi? Nawet 14. Czy mówi do posłusznych? No nie bardzo. Słucham? Przepraszam. No u mnie jest. Zależy w którym. U mnie jest. Bo u ciebie może inaczej podzielone. Ja przeczytam może 11-14. Wy sprawdzajcie. Na koniec, bracia, miejcie się dobrze, bądźcie doskonali, pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. 14. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Nie ma amen.
Tak, inny podział. Amen nie ma. Ale o czym, co, do kogo Paweł tutaj pisze, zobaczcie.
Do braci.
Właśnie. To jest też charakterystyczne, że Paweł napomina braci. On ich nie traktuje jak nie braci. To jest kolejny argument za tym, żeby to, co jest w wersecie 5, nie traktować jako brak Chrystusa, bo kto nie ma Chrystusa, ten nie jest bratem. Paweł pisze do braci. Więc póki sprawa nie jest wyjaśniona, póki nie wyszło wszystko jasno, kto jest grzesznikiem, to Paweł wszystkich traktuje jak braci. Nie robi wyjątku. Nieposłusznych, ale braci. Paweł nie osądza ich, bo tego jest Bóg. Paweł osądza ich czyny i mówi, przyjdę i sprawę załatwię. I teraz zobaczcie, jakie są skutki złej postawy w życiu. 11 werset, zobaczcie. Jaki Paweł, tutaj jest warunek pewien postawiony. Na koniec, bracia, co? Miejcie się dobrze, jacy bądźcie. Pokrzepiajcie się. I wtedy co będzie? Jeżeli tego nie ma, jest Bóg miłości razem? Nie. Więc ludzie, którzy są nieposłuszni temu nauczaniu, nie będą mieli Bożego błogosławieństwa. Będą napominani, tak jak mówili list do Hebrajczyków i inne fragmenty. Będą smagani, ale nie będą mieli Bożego błogosławieństwa w tym, w czym mogliby mieć. Czyli będą żyli w pokoju, będą rozumieć Słowo Boże. Będą żyć zgodnie z duchem. Jednomyślności nie będzie. Nie będzie Bożego błogosławieństwa u ludzi, którzy się nie podporządkują napomnieniu Słowa Bożego. A będą uważali, że oni wszystko wiedzą najlepiej. A teraz przejdźmy do tych właściwego postępowania, tak? Na którym fragmencie skończyliśmy? Co mamy? Nic nie mamy
nic
chyba
nie
jeszcze.
Mamy.
Więc patrzcie na trzeci i szósty werset. 13 rozdziału, 3 i 6 werset. Ci szukają dowodów na coś, tak? A 3 i 6 werset co mówi? Jaka jest postawa przeciwna do tego, co tu? Już mówiliśmy sobie o tym, gdyby nie wyciągamy tego z rękawa, bo już wcześniej o tym mówiliśmy, że receptą na ucieczkę od zwiedzenia co jest? Trwanie w zdrowej nauce, uznanie autorytetu apostolstwa, tak? I przyjęcie napomnienia. To jest właściwa postawa, nawet jeśli ktoś źle postąpił. Czyli jeśli mnie Słowo Boże przekonuje, to nie będę z nim walczył. Nie będę próbował go po swojemu robić tak, żeby mi pasowało. Czyli przyjęcie napomnienia i uznanie autorytetu apostolstwa, czyli uznanie autorytetu Słowa Bożego dla nas dzisiaj, tak? No i 3, 4, zobaczcie werset. Człowiek, który otrzymuje napomnienie, ale pamięta o czymś. O czym w tym wypadku? O czym pamięta? O czym tamci zapomnieli? Że Chrystus jest sędzią. A Chrystus ma swoich sług? Ma? Chrystus dzisiaj mówi przez Słowo Boże. Nikt, kto dzisiaj napomina, nie będzie napominał poza Słowem Bożym, bo takie napomnienie nie ma mocy. Ono musi być zgodne ze Słowem Bożym. Piąty werset co mówi? Co będą robić ci, którzy są czuli na napomnienie?
Musi być sprawdzać, doświadczać.
Sprawdzanie, czy trwa się w wierze. Próbowanie. Jeżeli sprawdzisz i widzisz na świetle Słowa Bożego, że trwasz w wierze, przeszedłeś próbę. Nadajesz się. Trwasz w wierze. Jesteś mocny w wierze. I o tym mówi Piotr, między innymi. Siódmy werset. Jeżeli ktoś zgrzeszył i został napomniany, to jeśli trwa w wierze, tak, opamiętał się, to co zrobi? Dalej będzie grzeszył? No nie, przestanie czynić zło. Zaprzestanie grzechu. Bo może uznać, że mu się coś wypomina, nie wiadomo co, o co w ogóle jemu chodzi, jaki grzech, ja nie widzę nic. Tak? Można się, jak gdyby, nie przyjąć tego, tak? Sobie wymyślił. Różnie, słuchajcie, może być. Ja nie mówię o jakichś wydumkach, ale mówię o konkretnych sprawach. Te grzechy są tutaj wymienione, tak? Paweł napomina ich za poważne rzeczy, za pychę, za rozumialstwo, kłótnie, właśnie. Za niemoralność, za konkretne rzeczy ich napomina. A nie za to, że ktoś się krzywo uśmiechnął, czy nie taką minę zrobił, nie? Poważna sprawa. Za to, że są posłuszni fałszywemu nauczaniu. Że słuchają się ludzi, których nie powinni słuchać. Zobaczcie 11 werset, o czym mówi. czym się wiąże posłuszeństwo? No, właśnie. Z Bożym błogosławieństwem. Pokój w gromadzie, pokój w życiu, duchowy pokój. Nie mówimy o próbach, doświadczeniach, kiedy ktoś różne rzeczy przechodzi, bo to jest cały czas. Mówimy o tym pokoju, który jest związany z życiem w posłuszeństwie Bogu. O tym mówimy. Bo sielanki nie ma, tak? Nikt nie zapowiadał sielanki. Natomiast mówimy o pokoju takim wewnętrznym, duchowym, w jedności z Bogiem. No to dawajcie, teraz podsumujemy. Wnioski. Wasze wnioski, zobaczymy, ile pamiętacie, ile zrozumieliście. Parę wniosków, proszę. Odnośnie po kolei napominającego, nieposłusznych i posłusznych.
Kieruje się miłością.
Tak.
Jest wytrwały.
Co jeszcze? Co jeszcze o napominającym powiecie?
Prawda dla niego jest najważniejsza.
Prawda dla niego jest najważniejsza, tak? Tak.
Nie dąży do ostrych konfrontacji, nawet
tak.
Jeśli
unika
zostanie uznany za słabego.
Unika konfrontacji za wszelką cenę. Ale jeśli do niej dochodzi, to co?
To nie oszczędzi
nikogo. Tak. Doprowadzony do konfrontacji będzie dalej robił swoje, będzie dalej konsekwentny. Nie zmieni nagle zdania. Napominałem was na odległość, a tak o, to wszystko jest okej. Okay. Czyli nie cofa się przed radykalnymi formami karcenia, jeśli nie ma innego wyjścia. I nie mówimy, że on karze małe dzieci. Mówimy, że on ma to zrobić z dorosłymi ludźmi, którzy można powiedzieć, co on mi będzie mówił. Jestem dorosły, samostanowiący, co on mi będzie mówił? Co on mi będzie mówił? Macie jeszcze jakieś wnioski o napominającym? Sporo napisaliśmy. Jest szczery. Bardzo fajnie. Ewa jeszcze napisała dobry wniosek. Ma świadomość, że tylko Bóg może ich zmienić i modli się o to. Tak. Bardzo dobry wniosek. Sam go dopiszę, bo widzę, że nie mam. Prawda jest dla niego ważniejsza niż jego komfort, tak. Teraz możemy do nieposłusznych przejść. Po pierwsze, co zrobią nieposłuszni, jeśli nie będą, którzy nie chcą się podporządkować? Co zrobią najpierw? W pierwszej kolejności. No. Dyskredytować go będą, tak. Osobę napominającego. Jeżeli nie będą mogli podważyć tego, co on mówi, podważą jego. Pamiętacie takie słowa, Paweł mówi do Tymoteusza, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Tak? Czyli była taka kwestia, że Tymoteusz był młodym mężczyzną jak na tamte warunki i mógł ktoś go lekceważyć, ale w żaden sposób nie miał prawa. Paweł nie był młody, natomiast jak gdyby jego to, jak mówił, co mówił, nie pasowało adresatom. Czyli próbowali go zdyskredytować, jeżeli nie będą mogli obalić jego argumentów. Ale o czym zapominają przy tym wszystkim? Że Pan Jezus wszystko widzi i że On jest sędzią sprawiedliwym. Sędzią żywych i umarłych, jak mówi list do Rzymian.
Że każdy przed Nim stanie.
Każdy przed Nim stanie, wierzący, tak, każdy. Nie na tym sądzie oczywiście, ale to już przestudiowaliśmy, wiemy, że każdy przed Nim stanie i nie będzie tłumaczenia. Co będą dalej robić?
Nie sprawdzają siebie, czy trwają wierzących.
Tak. Bo uważają się za wierzących i nie sprawdzają tego w świetle Słowa Bożego. Uwierzyłem, no to wierzę. Wszystko u mnie dobrze jest. Ale czy w świetle Słowa Bożego twoje życie tak wygląda? Czy ty robisz to, co mówi Słowo Boże? Czy robisz tylko to, co ci pasuje ze Słowa Bożego? A to już, co ci nie pasuje, to ty tego nie robisz. I masz na to dobre wytłumaczenie. Z czym się borykają tacy ludzie? Z czym się borykają tacy nieposłuszni ludzie?
Z grzechem.
No, grzeszą, tak. Grzesząc, z czym się borykają? Z czym mają problem? Czego nie ma w ich życiu?
Bożego błogosławieństwa.
Bożego błogosławieństwa nie ma. Brak pokoju duchowego. Związanego z ich życiem. Ciągle trzeba zagłuszać sumienie. To jest bardzo męczące. Ciągłe zagłuszanie sumienia. Coś wam jeszcze przychodzi do głowy z tymi nieposłusznymi? A co posłuszni zrobią? Znaczy posłuszni, którzy byli nieposłuszni, tak? Ale jak gdyby są posłuszni Słowu Bożemu. Nie zatracili jak gdyby tego, tej ostrości sprawdzania, co jest, a co nie jest prawdą. Czy to, co się o mnie mówi, jest prawdą, czy nie? To co oni zrobią?
Przyjmą napomnienie.
Przyjmą napomnienie. I co zrobią dalej?
No i przestaną grzeszyć, tak?
Zastosują w życiu je, tak? Czyli potrzeba im będzie jakiejś restrykcji?
Nie,
bo wystarczy tylko zwrócenie uwagi. Zastanów się, popatrz w Słowo Boże, zobacz, co mówi Słowo Boże na ten temat, o którym rozmawiamy. Zerknij tu, przemyśl to. Temu człowiekowi to wystarczy, bo on się pomodli wtedy, podziękuje, powie, okej, ja to przemyślę. Pomodli się, zastanowi się, jeżeli zobacz, a jeżeli nie, to przyjdzie, powie, wiesz co, ale wytłumacz mi, bo ja nie rozumiem. Ale ten człowiek będzie zawsze otwarty na rozmowę, on będzie szczery, bo on chce prawdy. Ktoś, kto nie chce prawdy, nie będzie wyjaśniał sprawy absolutnie. Bo ten człowiek sprawdza, czy trwa w wierze. On sprawdza to. A ktoś, kto nie sprawdza, to... będzie patrzył w słowo. Jak wygląda moja wiara w tej sprawie, w słowie? Słowo mówi to i to. Czy ja tak robię? Czy on faktycznie, czy ona zwrócił mi uwagę tak, jak trzeba? No to wytłumacz mi, bo ja nie rozumiem. Ale jest szczerość, otwartość w rozmowie. Rozumiecie? Ten człowiek chce wyjaśnić sprawę. Szczerze. A jeśli się odrzuca, on się zamyka w sobie i on wie wszystko, nie chce gadać, no to nic się nie wyjaśni. Nic kompletnie. Pozostaje domyślanie się, ale czego, co, jak? Gdzie Biblia mówi o tym, żeby się domyślać? Nie mówi. O czym pamiętają ci ludzie? O czym tamci nie pamiętają? O sądzie Chrystusowym. Że tam będzie inna gadka niż tu. Z bratem to można, czy z siostrą podyskutować jeszcze. A ja wątpię, żeby tam była dyskusja przed sędzią sprawiedliwym, przed którym Jan pati jak nieżywy. Obawiam się, że nie będzie żadnego gadania. Więc może lepiej się skupić na tym tu jeszcze, póki jest czas. I cztery pytania na zastosowanie mam.
Jeszcze mają Boże Błogosławieństwo.
Tak? Mają Boże Błogosławieństwo, tak. A nie zapisaliśmy tego? Nie. A, dobrze. Dzięki, Jasia. Mają Boże Błogosławieństwo. Okej. Jak wygląda twoja wiara? Dobrze. Jak sprawdzasz, czy trwasz w wierze, w prawdziwej wierze? Bo wiem. Czy trwasz w prawdziwej wierze? No, w różne rzeczy można wierzyć, nie? Każdy w coś wierzy. W tej wierze, która daje życie wieczne.
Tak. Mój tato mówi, że jego wiara jest najlepsza.
Przyjmuje coś?
Nie,
nic. Skąd wiesz, że przeszedłeś próbę? Bo wiem. Bo wiem. Ja mi się tak żartobliwie mówię, no bo takie odpowiedzi też mogą być. Bo wiem. Pogadasz? Nie pogadasz. Skąd wiesz, że przeszedłeś próbę? Jak reagujesz na napomnienie Słowa Bożego? Dobrze. Potraktuj się to jako ironię.
No to inaczej.
Bo taki to był zamiar. Ale nie śmiejcie się, bo ja się śmieję, tak? Ale to są autentycznie takie odpowiedzi czasami. Autentycznie są czasami takie odpowiedzi. Nie pogadasz. Nie pogadasz. A warto sobie te pytania zadawać i pamiętać o tym, bo wiecie, no my to przestudiowaliśmy. Za pół roku gdzieś tam to się ulotni, trzeba będzie sobie jeszcze przypominać 10 razy. Warto o tym pamiętać, nie? Jak czytamy Słowo Boże sobie nawet codziennie, co się dzień przeczytamy, to Bóg nam różne miejsca, będą my sobie różne miejsca wtedy przypomnimy. A jak nie czytamy, to może ulecieć z głowy. A to są ważne rzeczy. Nie? Bo kończymy studiować list drugi do Koryntian. To jest ostatnia lekcja. Nie wiadomo, kiedy my do niego wrócimy. Bo pewnie możemy wrócić, jeszcze raz go przestudiować, pewnie nowe rzeczy zobaczymy, tak jak z innymi listami było, czy z Piotra listem, który studiowaliśmy ze dwa razy i za każdym razem coś tam było, nie? Dwa razy chyba Piotra studiowaliśmy.
Nie, raz.
Raz Piotra, oj, coś mi się wydaje, że chyba pierwszy Piotra dwa razy studiowaliśmy. Raz w sobotę, raz we wtorek, dwa razy.
No to chyba, że tak.
No, no.
Nie mówię, że...
No, ale nie, w ogóle dwa razy. Także na pewno coś jeszcze, na pewno dwa. Ale warto to pamiętać, co już zobaczyliśmy, bo słuchajcie, to nie jest tak, że my w tym liście zobaczyliśmy wszystko, bo nie zobaczyliśmy wszystkiego. Ale to, co zobaczyliśmy, to jest nasze. Nikt nam już tego nie zabierze. Teraz możemy zobaczyć tylko więcej. Ale to, co zobaczyliśmy, to nasze. I nikt nam tego nie zabierze już, tego nikt nie ukradnie, bo to jest tu i tu. Także ja na dziś tyle. No i pomódlmy się. No.